Chyba niewielu ludzi pytanych o ulubioną porę roku wskazałoby przedzimek. Czyli już nie złotą polską jesień, ale jeszcze nie mroźną i najlepiej śnieżną zimę. Krótko mówiąc, na taką pogodę jak teraz. Czasem trochę śniegu, który szybko zamienia się w błoto, a w ogóle to mokro, szaro, buro i ponuro. Czy w taką pogodę jest po co być bliżej natury? Spytałem dyrektora Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Mariusza Sachmacińskiego, a on natychmiast zaproponował mi wycieczkę w teren. I właśnie na tę wycieczkę zapraszam dziś także naszych słuchaczy. Dzień dobry, Adam Dąbrowski.
W zgodzie z naturą.
Największych, najbardziej intensywnych przejść. To tu się zatrzymam. To miejsce, czyli ujście Gaci, jest znanym w Europie miejscem dla obserwacji ptaków, ssaków. Cała Europa, wręcz nawet spotykaliśmy grupy tutaj z Japonii, które były tutaj przywiezione przez przedstawicieli branży turystycznej z Wizny i z okolic Biebrzy. Wszystko warunkuje dostępność. Jeżeli na wiosnę Narew i cała tutaj okolica jest zalana, ta droga, która jest wzdłuż Gackiej Strugi, stanowi dobrze skomunikowany szlak, gdzie można z tego nasypu drogowego obserwować okolice, to tutaj można najwięcej gatunków ptaków, ssaków zaobserwować w okresie wiosennym.
Ale teraz też myślałem, że już nic nie zobaczymy, a jakieś ptaki jeszcze krążą. To jakieś krukowate, gawronowate te tutaj?
No tak, typowymi ptakami od tej pory roku będą krukowate, będą drapieżniki. Te krukowate, które tutaj akurat krążą nad nami, to są kruki.
Kruki? Nie widziałem dawno kruków.
No tutaj na otwartych przestrzeniach jest to bardzo powszechny ptak. Liczny i dobrze, w dobrej kondycji, jeśli chodzi o populację. Mijaliśmy też po drodze stado spore wron siwych, potocznie nazywanych wronami, takimi, które w takim krajobrazie miejskim nie występują, bardziej na obrzeżach, przy rzece gdzieś, a tutaj w dolinie one też są w grupach, które jak widać było żerowały na zalewisku, na świeżym takim zalewisku, gdzie wyszukiwały dżdżownic albo innych bezkręgowców, które po zalaniu wychodziły na powierzchnię takich rozłożystych łąk zalanych i tam szukają swego pokarmu.
A czemu one tak krążą? Tamte wrony żerowały, one chodziły w tej płytkiej wodzie, czegoś szukały, a te kruki, one nie lecą w jakimś kierunku, tylko takie zataczają jakieś koła.
No tak, takie kruki o tej porze roku też mają zachowania społeczne, socjalne, są w pewnych grupach rodzinnych, jeszcze się przemieszczają. Starsze kruki jeszcze mają kontakt z tymi młodymi swoimi z tego roku.
To taniec godowy?
Nie, troszeczkę później będzie taniec godowy, na przełomie już bardziej stycznia, lutego, tak, w tych podobnych okresach do ptaków drapieżnych, tak, gdzie będą loty godowe już bielików, które obserwujemy tutaj w styczniu, wcześniej nawet czasami. To tutaj widać dwa gatunki, bo tutaj widać kruka ganiającego wronę siwą. I odganiające te kruki wronę siwą chcą sobie stworzyć spokojną bazę pokarmową. Pewnie coś tam na tych łąkach leży. Jakieś pozostałości po polowaniu nocnym albo po jakimś upadku zwierzęcia.
Czyli ten taniec godowy, który tak nazywają, to po prostu przeganianie intruza.
Ale to widać już teraz bliska, kiedy widzimy to bliżej, że to jest jakiś myszołów. Młody, którego te dwa kruki ganiają. Nie wiem, czy widzisz to?
Nie, ja to widzę tylko trzy czarne ptaki. Nie potrafiłbym z tej odległości rozpoznać ich gatunku.
Widać połowy ptak o specyficznym zarysie skrzydeł, świadczącym o tym, że jest to... Zresztą wrony siwej z taką pasją, z takim upodobaniem kruki by nie odganiały ze swojej stołówki. To jest ich terytorium penetrowane cały czas. Tutaj jest duża grupa takich kruków na krzakach, która też tutaj w okolicy coś ma. I takie właśnie skupiska kruków. A tutaj
nawet?
Przy okazji tutaj słychać też i gawrony, tak, które tutaj gdzieś są też razy w takich grupach koczowniczych na łąkach. I takie grupy, jeżeli widzi nawet 10 km bielik, to myśli sobie, zaraz, tutaj coś musi być do jedzenia. I bieliki znane są z tego, że penetrując obszary doliny, teraz o tej porze roku bardzo wcześnie rano swoje przyloty zaczynają, przemieszczając się, widząc taką grupę, wiedzą, że tam na pewno jest jakieś pożywienie, tam jest jakieś szczątki jakiegoś zwierzęcia. Tutaj mamy bielika, proszę. Tutaj te ptaki, które gonią, tego to mamy młodego bielika, widać po wielkości.
Tamten intruz został przepłoszony, kruki już tu wylądowały.
Tak, to przyniosły swoje zainteresowanie na bielika. Zwróć uwagę, zobacz, jaka rozpiętość skrzydeł, jaki lot, taki mniej aktywny, tylko taki właśnie
dostojny,
wykorzystujący dokładnie odpowiednie półki powietrzne i to jest to. To zwykły dzień, a tutaj tyle się dzieje od rana, że stojąc tutaj na tej drodze, ujścia Gaci. W ciągu dnia można zaobserwować tutaj kilkanaście albo kilkadziesiąt gatunków różnych zwierząt. Do tego można zaraz dorobić sobie całą historię, mając większe wiadomości, większą wiedzę o życiu takim zwierząt w nocy, na poranku i w ciągu dnia, jak tutaj wygląda rytm dobowy, to można sobie łatwo wytłumaczyć pewne zachowania, dlaczego tu się akurat ta grupa skupia, skąd ona przyleciała, co ona tam robi. Znając jeszcze tutaj w tym krajobrazie pól i łąk aktywność rolniczą, to można też sobie podporządkować pewne czynniki, które wpłynęły na to, że one tutaj się znalazły.
To są ptaki, które tutaj żerują, czy mieszkają, czy żyją przez cały rok, czy one migrują i tutaj przeleciały, albo jeszcze nie odleciały?
Te, które tutaj występują akurat z rodziny krukowatych, to są tutaj stałymi rezydentami. Ta populacja się utrzymuje od wielu lat, jest w stopniu niezagrożonym takim sukcesem lęgowym, dostosowanym do dostępności pokarmowej. Jeżeli tutaj przylecą do nas jakieś inne kruki, to nie będą to ze zbyt dalekich odległości. Tutaj bardziej takie grupy koczownicze, które się przetoczą przez dolinę, to będą gawronów i kawek, ale one będą się pokazywały wzdłuż jakichś miejscowości, niewielkich zadrzewień, gdzie będą etapami się przemieszczały, do dużych aglomeracji, bo te gawrony i kawki ze wschodu zdobywają nasze miasta. Nasze się przesuwają bardziej na zachód, w zależności od też temperatur i pory roku, albo zostają i wtedy się kumuluje większa grupa. Ale te migracje dopiero będą widoczne, kiedy będzie bardziej chłodno i te ze wschodu grupy przetaczają się wtedy przez nasz region.
I tak sobie przypomniałem, że chyba te okolice, czyli nad tą Strugą Gacką, to także miejsce startu naszych tych wędrowców do Afryki. One gdzieś tutaj mają chyba sejmiki swoje.
Rzeczywiście to te rozległe tutaj łąki stwarzają możliwości zebrania się grupy bocianów, chociaż w tym roku nie obserwowaliśmy zbyt dużych tych grup. Jeżeli widzieliśmy, to jakieś grupy dwóch, trzech rodzin bociani, które spotkały się i przez dzień albo dwa były obserwowane. Gdzieś tymi skokami przesuwają się dalej. Bardziej te nasze bociany są widoczne już gdzieś pod Warszawą, gdzieś bardziej na...
Z Okęcia i Modlina startują.
Dokładnie, pod Warszawą widzieliśmy też takie duże grupy, gdzie nigdzie w Dolinach Rzecznych nie było widać, a tam pod Radzyminem, pod Wyszkowem widzieliśmy więcej grup koczowniczych takich sejmikowych niż u nas tutaj występujących. Częściej widujemy czarne bociany, rodzinne grupki, które też w okresie w połowie września albo w końcówce czasami września, co jest dla nas zaskoczeniem, czekają na swój etap dalszy przelotu.
Zostańmy jeszcze przy tych ptakach, które zostały z nami albo przylecą. Już nauczyłem się przed chwilą, że wrona siwa, kruk, bielik, ten młody to był myszołów, tak?
Myszołów.
Co jeszcze o tej porze roku można zobaczyć?
No, idąc wzdłuż takich cieków wodnych, jakim jest dopływ Gać, można zobaczyć spore stada krzyżówek, można zobaczyć też czernice, można zobaczyć też tutaj czasami w późniejszym okresie gongoły.
To pływające wszystko?
Pływające kaczki, dużo tutaj też jest pływających łabędzi niemych naszych. Czasami jakieś gęgawy potrafią na brzegu posiedzieć sobie albo popływać w wodzie, gdzieś znaleźć sobie miejsce odpoczynku, ale wzdłuż takich cieków wodnych poza kaczkami, może trzema, czterema gatunkami, które możemy spotkać na takich wodach, często w ciągu dnia możemy zobaczyć wydrę wychodzącą sobie z polowania, czy bobry, a tutaj Gacka Struga obfituje właśnie dużą
mają
populację bobra.
Swoje, tak? Żerenia?
Tak, to bobry są tutaj na Gaci typowymi norowcami. Wycięły wszystkie, zwróć uwagę, drzewa dookoła, w okolicy.
No właśnie chciałem powiedzieć, że nie ma drzew, to co one tutaj robią?
Kilka, no właśnie, one robią sobie wycieczki, bo bobr jako gatunek, który adoptuje pod swoje potrzeby środowisko naturalne, tak jak człowiek, jest często porównywany w tym zakresie swoich czynności do człowieka.
Podobno lepszym jest architektem i budowniczym niż ludzie.
Tak, dokładnie, ale te nasze bobry wychodzą z Gackiej Strugi, przechodzą przez drogę na pobocza, gdzie wzdłuż drogi po drugiej stronie są, zwróć uwagę, kępy wierzb. I one od wieczorka przechodzą sobie przez tą drogę, tak najpierw obserwują otoczenie, upewniają się, że jest bezpiecznie, nie ma ludzi, nie ma drapieżników, nie słychać wśród zwierząt jakiegoś niepokojących odgłosów i wtedy sobie bardziej pewne siebie przechodzą na drugą stronę i podgryzają po kilka pędów wierzby, ciągnąc je przez drogę z powrotem do wody i tam sobie znajdują miejsca odpowiednie albo w norach, albo gdzieś na takich łożach zgryzowych, gdzie te ślady zgryzów są widoczne, ale bardzo często właśnie wykorzystują to w tych okresach wilki nasze, które nie w dużych grupach, które teraz występują, to są jakieś tam dwa osobniki, trzy osobniki, które przemierzają tutaj dolinę wzdłuż dróg, właśnie czekając na moment, kiedy któryś z bobrów zapędzi się, zagapi, nie wróci na czas, a one przebiegając wzdłuż tej drogi zobaczą, trafią na jego trop i za tropiem pójdą w taką kępę wierzb, I nocny dramat jest taki, że słyszymy z daleka, jak jest duszony, dławiony taki bóbr. To przysmak jest dla naszych wilków i najczęściej te wilki są reduktorami populacji bobra, bo tak naprawdę tutaj byśmy mieli ogromne ilości tych bobrów, które byłyby w okolicy i ta populacja jest tutaj regulowana przez tego drapieżnika w zdecydowany sposób.
To skoro już doszliśmy do ssaków, zeszliśmy z nieba, z ptaków do ssaków, o tej porze roku, szczególnie jak spadnie śnieg, pewnie można ich ślady jakieś zobaczyć. Po drodze widzieliśmy ślady saren, tak? Jeleni?
No, po drodze, w ogóle Gacka Struga i ten fragment doliny, kiedy jest takim wschodnią granicą naszego parku, ale od Tulina biegnie aż do samych Grąd Woniecko, to ten fragment doliny jest korytarzem migracji największej populacji tutaj w tej naszej okolicy jeleni, łosi, też watach dzików, które będą teraz pod wpływem ochłodzenia, pojawienia się śniegu pierwszego i zmrożenia w olsach naturalnego pochodzenia, tych zalewowych, stworzą się niekorzystne na nich warunki. Bardzo cierpią, jeśli chodzi o chodzenie po lesie, kiedy zamrożony śnieg wchodzi im w te racice, prawda, i powoduje ten dyskomfort taki czucia podłoża i wyczuwają, że te warunki się życia zmieniają tutaj. Czas jest wychodzić stąd na lasy sosnowe, to w ciągu nocy, po pierwszych opadach śniegu potrafi kilkanaście chmar przemieścić się łańścielakami do Gackiej Strugi, gdzie przeprawią się przez rzekę, pójdą na Olszynę Pniewską jako rezerwat, który ma bezpośrednie połączenie dwukilometrowe prawie otwartych pól do lasów Czerwonego Boru. I tamte jelenie zostaną całą zimę, wrócą do nas z powrotem w zależności od wiosny, czy będzie ciepła, czy zimna, albo w końcu lutego, albo na początku marca. W ciągu 4 dni potrafi przejść około 400 łańścielakami. Kiedy liczymy te grupy jeleni, które podchodzą w ciągu kilku dni, to jest pierwsza migracja taka listopadowa. Czasami są powroty, ale ta migracja grudniowa, kiedy będzie już z lodem i zamrożoną strugą gacką, to będzie ostateczna, końcowa i tylko jeszcze pozostaną na końcu jakieś stare byki w styczniu, które jeszcze będą szukały spokojnych przejść przez gacz, żeby spędzić zimę na lasach sosnowych.
To tak porównując, w pierwszej migracji czy w drugiej więcej zwierząt przechodzi?
W drugiej. Ta pierwsza jest taka, która jeszcze jest takim rozpoznaniem, bo często grupy jeleni, które podchodzą, a pod wpływem obecności ludzi albo nocnych polowań, obecności człowieka, czy wędkarzy, którzy jeżdżą wzdłuż drogi na ujście gaci, gdzie pojawiają sandacze albo miętusy, potrafią spłoszyć takie chmary. One się cofają kilka dni i znowu poczekają gdzieś sobie w Olszynach, żeby odpowiedni moment znaleźć spokój i wrócić przez tą Gacką Strugę do lasu sosnowego. A ciekawą rzeczą jest to, na przykład, jak byki, jelenie, które migrują do liny, na lasy sosnowe, jak znajdują przy zamrożonej rzece Gać miejsce, które utrzyma je w trakcie przejścia, bo zarwanie się lodu pod wpływem przejścia niekontrolowanego, nieprzemyślanego przez takiego byka, który waży około 150-200 kg, zarwanie się i stanie jego w lodzie przy braku możliwości wyjścia na ten lód, na taką oblodzoną taflę, kończy się śmiertelnie. Widujemy je później na wiosnę pływające po rzece, takie osobniki, dorosłe byki, czy łanie, cielaki, czy dziki, czy łosie wręcz nawet. Więc wyobraźmy sobie, że obserwujemy to od kilkunastu lat już. Moment przejścia i ten taki najtrudniejszy, kiedy Gacka Struga jest zamrożona i podchodzą byki pojedyncze. Po tropach widzimy, że to są byki. Czasami jak kładą, pochylają głowę do przodu w większym śniegu, to widać, że więcej dotykają. W śniegu można wtedy ocenić rozłogę, czy to był młody, czy starszy, ale ogólnie no, niesamowitą umiejętność mają znalezienia miejsca na lodzie, na całym długości dwukilometrowego odcinka gaci, gdzie mogą bezpiecznie przejść, nie zarywając się. Podchodzą na pewno, badają, bo widać, że wchodzą na lód, próbują go, tak jak człowiek, sprawdzić i dopiero później bardziej pewnym ruchem przeskoczyć i to też nie jednym susem, bo nagle im się nogi mogą rozjechać i mogą ponadrywać sobie no, jakieś więzadła, przyczepy w nogach i mogą no, uszkodzić się do tego stopnia, że będą stracone.
Czyli czytamy ślady po prostu i na tej podstawie obserwujemy przyrodę.
Tak, dokładnie. Po śladach widać, gdzie, w którym kierunku zwróciło swoją głowę zwierzę, gdzie się pochyliło, gdzie widać podbiegnięcie, gdzie zatrzymanie, gdzie coś jest związanego z żerowaniem. Ślady żerowania zawsze są w otoczeniu poruszonej ziemi, zgryzionych pędów roślin albo gdzieś wykopanej ziemi przez dziki na przykład, czy jelenie rozkopują czasami sobie więcej, bardziej ziemię, żeby dostać się do jakiejś tam kukurydzy, czy do buraka, czy do ziemniaka, ale te ślady też mówią wiele. To jest encyklopedia nocy, bo teraz się używa termowizorów do diagnostyki, do obserwacji, do inwentaryzacji, a kiedyś noc była taką porą dla zwierząt i człowiek nie wkraczał w te przestrzenie, jeśli chodzi o obserwacje, a poranek i dzień był takim wskaźnikiem po śladach, po tropach. Odczytywało się zachowania, gdzie się przemieszczały grupy, czy na żerowiska, czy to były ruchy migracji w zależności od pory roku. To były obserwacje, które no, dawały też ogromną wiedzę i tutaj bardziej działała wyobraźnia człowieka, wiedza,
wyobraźnia,
interpretacja odpowiednia, co i jak, dlaczego.
Czyli jeśli ktoś chciałby bezkrwawo zapolować, na przykład z aparatem, na takie przechodzące zwierzęta, to o jakiej porze dnia najlepiej to zrobić?
No one praktycznie od momentu zapadnięcia zmroku. Już pierwsze grupy podchodzą, próbują przeprawić się. Często jest tak, że długo, długo nic się nie dzieje, a w godzinach porannych między 3, 4, 5 rano jest duża koncentracja. Tutaj na całej długości Gaskiej Strugi czasami w nocy widujemy kilka chmar, które stoją i czekają na jakiś bodziec, na jakoś przełamanie tego zimna wejścia do wody.
Na hasło. Dokładnie
na hasło i ruszają wtedy oczywiście w różnym odstępie czasowym, ale widać, że one są czasami niezdecydowane i potrzebują do jakiegoś bodźca, ale to są ciekawe bardzo obserwacje. Obserwujemy tą populację jelenia i łosia od wielu, wielu lat i to jest naprawdę ciekawe zjawisko przyrodnicze w naszym parku i w pewnym stopniu jest takim wskaźnikiem rozwoju tej populacji wyżu czy niżu populacyjnego. Ile tego jest, jaka jest proporcja cieląt, dołań w takich chmarach, ile byków jest, prawda, w grupach mniejszych czy większych, czy są pojedyncze stare, czy są młodsze w grupach. To wszystko jest bardzo ciekawe.
No tylko, że to jeżeli w nocy jak przemytnicy się przeprawiają, to raczej ciężko jest obserwować, czy liczyć.
Tak, ale możemy spokojnie na poranku, w godzinach między 6 a 7.30 jeszcze
no to
obserwować.
Już jest jasno.
Tak, tu już jest jasno, szarówka, ale lornetkami, czy nawet można podjechać samochodem, kiedy one stoją na brzegu. Można zatrzymać się gdzieś w pewnej bezpiecznej odległości, żeby nie przeszkadzać im. Tak, one są dozowane strachem przez cały rok, przez człowieka, więc lepiej im pozwolić, nie tracić energii na ucieczki, na bieganie po tych łąkach, lepiej im pozwolić na te przejście. I tak jest, które obarczone stresem, kontaktem z zimną wodą i wyjściem samym, które jest problematyczne przy tych uregulowanych brzegach gaci.
Wysokie skarby.
Dokładnie. To one i tak mają problem, muszą szukać sobie dla siebie miejsc takich, gdzie będą wyżłobione przez bobry albo przez wcześniejsze grupy jeleni, które przeprawiły się przez Gaską Strugę, to wykorzystują takie wejścia. A jeszcze łosie do tego, które też blisko się trzymają tych jeleni, wiadomo, że w mniejszych grupach, ale czy pojedyncze jakieś osobniki, czy kilkuosobowe grupy też się przemieszczają wzdłuż razem z jeleniami.
A tutaj jak jechaliśmy w to miejsce, mijaliśmy taką grupę saren na łące, nie zbyt daleko od drogi. One żerują w tym miejscu, czy na namawiają się, żeby w nocy się przeprawić przez rzekę.
No w lesie nic do jedzenia nie mają. Olsy w tym okresie są takie ubogie, jeśli chodzi o skład gatunkowy roślin.
Jakaś ozimina występują. Wychodzi.
Dokładnie, na tych góreczkach z takim mniejszym stopniem nasycenia wodą mogą się spokojnie położyć. Sarna ma dobry termiczny izolator, futerko, skórę. W lesie, jeżeli sarna chce się położyć, to wygrzebuje sobie racicami łoże, na którym bezpośrednio się kładzie. Nigdy się nie kładzie na mchu bezpośrednio, na nieprzygotowanym takim gruncie. Widać te ślady takiego łoża sarniego w lesie, wydarty mech, bądź też kawałki jakiegoś drewna, struktura piasku też rozrzucona, rozgrzebana, to są typowe ślady. Na łąkach tego nie robią, kładą się na naturalnym materacu trawy, uprawy jakieś, którą sobie znalazły, podobały, bo też chodzą po tych łąkach w różnych miejscach, akurat sobie znajdą taką, o takiej wegetacji jeszcze, kiedy bariera temperatury, która zatrzymuje procesy rozwojowe u roślin, jeszcze nie zatrzyma w jakimś tam etapie i tam sobie żerują, leżą do momentu, kiedy ktoś ich nie spłoszał, bo drapieżnik albo człowiek, potrafią tam kilka dni stać w tym miejscu.
A czym się żywią?
No głównie
tym,
teraz,
co wschodzi.
Tak, no sarna teraz będzie przechodziła kryzys, bo upodobania pokarmowe ma urozmaicone, a teraz będzie przechodziła z takiego okresu traw na łąkach, będzie przechodziła napędy wierzby po prostu na korę. A ta kora i przejście z tej diety takich soczystych, naczyniowych roślin albo takich upraw właśnie łąkowych czy poplonów gdzieś przy miejscowościach różnych, przy wsiach i przejście na taki bardzo radykalny, już estetyczny pokarm, jakim są właśnie te kory, no będzie powodował jakieś zaburzenia pokarmowe, będą widoczne na sarnach, na ich lustrach zacieki odchodów, które będą świadczyły o jakichś problemach jelitowych.
Tak,
dokładnie tak. I tutaj będą pewne osłabienia, odwodnienia. W tym okresie będą często atakowane przez drapieżniki, będą po takim odwodnieniu, osłabieniu łatwym łupem dla drapieżników.
Mówiliśmy o zwierzynie płowej, o dzikach, o wilkach, o tych nadwodnych stworzeniach takich jak bobry czy wydry. Wydry nie widziałem jeszcze, powiem szczerze tutaj. A co z tymi drobnymi zwierzętami, takimi, których kiedyś było pełno, typu zające, jakieś myszy polne? One jeszcze istnieją? Kuropatwy?
No, jeśli chodzi o zająca szaraka, to jest to populacja, która rzeczywiście była kiedyś dużo stabilną populacją.
Częściej się nie widywało.
Niestety krajobraz pól, łąk, krajobraz wsi, okolic wsi i to, co się dzieje dookoła, działa w lasach i sosnowych, i liściastych, i różnych innych, przy takiej ilości drapieżników, które czyhają na zająca i przy takiej przez człowieka uregulowanej gospodarce rolnej i zagospodarowanej przestrzeni użytkowo, mało jest miejsca dla zajęcy. A mimo to obserwujemy wzrost tej populacji. Głównie widzimy je w termowizorach, w nocy, na rozległych łąkach, czasami przy nieużytkach. Wiadomo, że są okresy o intensywniejszym występowaniu ich, czyli teraz na przedzimiu, później w czasie parkotów, one się koncentrują w różnych miejscach, ale są też to miejsca upodobań takich pokarmowych, gdzie się skupiają zające z całej okolicy i schodzą się na jakąś uprawę, na jakiś poplon i tam żerują.
Ucztę.
Ale dalej czyha na zające tak wiele drapieżników, populacja lisa, która jest bardzo duża w regionie i w ogóle w skali całego kraju, i drapieżne ptaki, które je cały czas nękają. I od czasu, kiedy się urodzą, to jest ogromna presja i my tego nie widzimy na co dzień, ale obserwator taki przyrody, który widzi, jakie dramaty przechodzą te samice, zajęcy, kiedy tracą swoje małe pod względem ataków kruków rąsiwych i ewentualnie kotów czy zdziczałych psów, to są ogromne straty.
A te malutkie takie jakieś nornice właśnie, myszy polne?
To w podstawie doliny w Łomżyńskim Parku jest kilkadziesiąt gatunków gryzoni. To jest rzeczywiście bardzo taka duża populacja, urozmaicona bardzo. Ona też musi być cały czas czujna, czy pod presją wód zalewowych, takich jesiennych, które już często występują, nie zagraża to ich bytowi, bo ich skupiska są w określonych miejscach ze względu na gatunki roślin, które stanowią ich pokarm. Wzdłuż cieków wodnych rzeczywiście jest tego sporo. W nocy widać, jak chodzą sobie po wierzbach, po takich trawach właśnie pobocznych, gdzie najbezpieczniej mają.
Czyli taki zupełny laik, jeżeli chciałby coś jeszcze zobaczyć, jeszcze z przyrodą poobcować o tej porze roku, to na co najłatwiej trafić? Co najłatwiej zaobserwować?
No najłatwiej wychodząc z domu. Już widzimy różne stada sikor, które mamy w takim krajobrazie miasta i taka cisza z pozoru o poranku może się przeistoczyć w ciekawą obserwację dzwoniących takich różnych gatunków, w zależności od tego, gdzie mieszkamy, bo na wsiach mamy inne gatunki, a w mieście mamy zupełnie inne gatunki, które nam towarzyszą. I te stadka, na przykład sikorek, bogatki czy modraszki, ma w terenie takim otwartym, gdzieś przy lasach, głównie na takich zagajnikach i takich nieużytkach, czy właśnie na strefie krawędziowej ekotonu leśnego, widujemy sosnówki, czubatki, jakieś tam czarnogłówki, te sikory, które w dużych stadach zwartych latają razem z myśli królikami, z kowalikami, gdzieś tam w takich grupach wielogatunkowych zdobywają pokarm po prostu bardzo intensywnie przez cały dzień. A te ptaki zjadają tyle, ile ważą, więc ich aktywność jest ogromna.
Nie siebie, tylko owadów. A jak to jest z dźwiękami? Bo wiadomo, że ptaki kojarzą nam się z dźwiękami, które wydają. One też, czy raczej trzeba się na zmyśle wzroku skupić?
No tutaj na tych otwartych przestrzeniach, takich odgłosów w naturze, poza stadem gawronów i kawek, które przeleciały nad nami, to jest niewiele, ale te odgłosy są słyszalne. Co jakiś czas tylko je słychać i też trzeba znać odpowiednie odgłosy, przypisując je odpowiednim gatunkom, żeby je zlokalizować albo coś, żeby nam się skojarzyło z jakimś odgłosem. To przy wietrze jest utrudnione. Wiadomo, że w jakichś zapadkach leśnych czy na otwartym lesie, tak. Ale te odgłosy zimowe są piskliwe, słyszalne, ale na wysokiej częstotliwości w krótkim czasie. Natomiast no, wiadomo, że tutaj nie ma tych odgłosów takich niskotonowych, poza łabędziami, które czasami tak się odzywają, pomrukując sobie, a ta przestrzeń no, jest wyciszona. Ta dolina jest cicha o tej porze roku. Ani ssaki, ani dużej ilości ptaków, które tutaj występują na przykład na wiosnę, nie są w tej chwili widoczne.
Czyli przyrodę, naturę można o tej porze obserwować, a im więcej się wie, na co zwrócić uwagę, tym więcej można zobaczyć.
Dokładnie. Znajomość gatunków, większa wiedza taka przyrodnicza w oparciu o rytm dobowy tych gatunków i występowanie w pewnych okresach, jeszcze z takim doświadczeniem, że akurat o tej porze roku w tych miejscach mogą występować takie ilości pewnych gatunków, jest bezcenna, bo po co jeździć przez 2 miesiące, nic nie widzieć na porankach, jak można skonsultować to powiedzmy z pracownikami parku albo z miejscowymi leśnikami czy osobami, które zajmują się obserwacją przyrody, które wiedzą o jakiej porze roku, przy jakich podobaniach pogodowych, przy jakich okolicznościach można spotkać pewne gatunki tutaj w dolinie, niby powszechnie wiadomo o tej porze surowej, bezwzględnej, mokrej, przesiąkniętej dokładniej wiatrem i mrozem i chłodem, a mimo tego jeszcze można obserwować to wszystko i jeszcze znaleźć tutaj wiele spokoju, wiele takich ciekawych relacji międzygatunkowych albo wewnątrzgatunkowych i to wszystko daje głębszą wiedzę, większe doświadczenia i ciekawe obserwacje. Później można to przenosić na pewne interpretacje, przemyślenia i szukać odpowiedzi, jak to się działo i dlaczego.
I dowiedzieć się różnych rzeczy, o których się nie miało pojęcia wcześniej, w innych warunkach, przy innej pogodzie i o innej porze roku. Dziękuję bardzo.
Dokładnie.
O ile więc te cieplejsze i bardziej pogodne pory roku to film, który natura nam wyświetla, barwny, dynamiczny i udźwiękowiony, to obecnie obcowanie z nią można chyba porównać do lektury książki. Wymaga co prawda więcej uwagi i skupienia, ale uruchamia wyobraźnię, stwarza szansę do projekcji własnych scenariuszy, a na pewno może dać wiele satysfakcji. I to już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Adam Dąbrowski.